Ten film to legenda. Ma swoich wyznawców, choć od premiery minęło ponad 80 lat, a filmowa epopeja trwa prawie 4 godziny. Wzór melodramatu, miłosnych rozterek, gonienia za czymś nierealnym, bólu, rozczarowania i nadziei na tle dramatycznych wydarzeń wojny. W państwie filozofów przeminęło z wiatrem. Margaret Mitchell wydała książkę w 1936 roku. Film miał premierę 3 lata później, w grudniu 1939. Zdobył 10 Oscarów. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Zapraszamy na południe Stanów Zjednoczonych w czasy wojny secesyjnej. Dzień dobry, panie profesor.
Dzień dobry.
Cytat będzie dźwiękowy.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Ta ostatnia kwestia Retta Butlera przeszła do historii kina. Przetłumaczę, szczerze mówiąc, moja droga, mam to gdzieś. Z gęsią skórką przystępuję do rozmowy o Przeminęło z wiatrem. Czy Scarlett to rasistka?
Ach, no oczywiście, że to rasistka.
Czy my możemy to pytanie zadać, biorąc pod uwagę film z 1939 roku?
Ja myślę, że musimy zadać to pytanie, bo cała ta opowieść wiąże się bardzo mocno z kontekstem podziałów rasowych, z walką między innymi właśnie o równość, której tak naprawdę Afroamerykanie nie uzyskali bardzo długo, prawda? W Stanach Zjednoczonych wojna północ-południe to tylko przyczynek do całej tej wielkiej historii. Natomiast zarówno książka, jak i film pokazuje coś, co myślę bardzo dobrze też obrazuje los Hattie McDaniel, aktorki, która grała w tym filmie afroamerykańską nianię, tą, która jest taką, powiedziałabym, główną, drugoplanową postacią.
Która dostała pierwszego Oscara dla społeczności czarnoskórej.
No właśnie. Ale ona tak naprawdę nie mogła przecież wejść na galę Oscarów i to jest bardzo symboliczne, bo to, że ten film i ta książka jest głęboko rasistowska, to z jednej strony możemy powiedzieć, takie były czasy, ale z drugiej strony nie możemy tak mówić, bo w ten sposób będziemy po prostu afirmować te czasy nierówności i wykluczenia i takiego napiętnowania
człowieka.
Ale dlaczego
nie możemy rozpatrywać czy interpretować tego filmu nie wchodząc w to współczesne interpretowanie rzeczy, które dotyczyły zupełnie innych czasów?
Bo to jest i jeden, i drugi utwór, to jest doskonałe laboratorium rasizmu. Bo wiele postaci w tym filmie, białych postaci, one możemy powiedzieć są albo neutralne, albo wręcz pozytywne. Jeżeli przyjrzymy się historii Scarlett O'Hary, to ona z jednej strony nie jest świadomą rasistką, bo ona nie piętnuje swoich, prawda, najpierw niewolników, potem służących. Ona nie jest dla nich w żaden sposób zła, więc to nie jest takie intencjonalne bycie rasistką. Natomiast wykorzystuje tych ludzi, przyjmuje za naturalne i tu mamy to laboratorium, bo ta książka i film doskonale pokazują, jak rasizm i różnego rodzaju wzorce wykluczenia działają podskórnie. My bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, że kogoś tak naprawdę deprecjonujemy, że kogoś marginalizujemy. Dlatego właśnie ta deprecjacja i wykluczenie mogą trwać. I tutaj wielka siła wszystkich tych, którzy są w stanie dostrzec w czasach, gdzie jest pewien wzorzec, że on jest negatywny. Więc takie właśnie utwory, one są bardzo dla nas ważne, bo pokazują właśnie, jak działają wzorce kulturowe, jak one implementują niemalże nasz stosunek do drugiego człowieka i podkreślając, prawda, że intencjonalnie Scarlett O'Hara nigdy nie działała tak, by zranić osobę o innym kolorze skóry. Możemy zobaczyć, jak bardzo ona na przykład jest nieświadoma i to jest chyba największym problemem tamtej epoki, czy nawet nas współczesnych, że nie dostrzega tego, co robi, że nie dostrzega tych relacji, takiego uzależnienia drugiego człowieka, kompletnego wykorzystania, ale jest coś jeszcze.
Uznaję, że to jest zupełnie naturalne, w dodatku przypisane do miejsca, w którym mieszka, żyje, zakochuje się.
Tak, jeszcze cała ta kultura wedle niej i jej, prawda, przyjaciół i rodziny powinna być broniona. To, stąd ta idea w ogóle wyruszenia na wojnę, by chronić te wartości południa. Potem ona się czuje właśnie upokorzona jako przedstawicielka kultury właśnie południowej. Jest taka niesamowita scena w filmie, gdzie już to wojsko południa pobite cofa się i Scarlett O'Hara właśnie trafia na swojego byłego niewolnika. I on jest takim modelem bardzo rasistowskim tego tak zwanego, proszę wybaczyć, że to powiem, dobrego murzyna. I teraz, prawda, ta scena, w której ona pyta tego swojego byłego niewolnika, co się dzieje, czy widziałeś mojego ukochanego, wypytuje też o dom i on jej odpowiada z taką niezwykłą pokorą, traktując ją dalej jako tą, która jest jego właścicielką, pokazuje cały dramat i pokazuje całe to uzależnienie takie mentalne. To trochę tak jak Hegel, prawda? Bo Hegel w pewnym momencie doskonale...
Czekałem, kiedy Hegel się pojawi, szczerze mówiąc.
Tak, uderz w stół, się nie Hegel się odezwie.
Gdyby się nie pojawił, to pewnie bym go wprowadzał ze swoim duchem świata.
Tak, ale Hegel ma taką niesamowitą analizę pana i niewolnika. I on zwraca uwagę na to, że takim modelowym dla niego przykładem jest Marek Aureliusz, jako ten pan, który z jednej strony nie chce być władcą, ale właśnie historia, okoliczności, ten duch zmusza go do tego, co czyni Marka Aureliusza głęboko nieszczęśliwym. Natomiast figurą niewolnika jest Spartakus. I Hegel się zastanawia w pewnym momencie, dlaczego Spartakus nie ruszył na Rzym, nie wszedł do Rzymu. I mówi, bo on zachował tą duszę niewolnika, prawda? Został już tak złamany, że nie potrafił do końca jakby przeprowadzić tego swojego buntu, bo to wejście do Rzymu byłoby takim symbolicznym momentem podniesienia ręki na pana. Więc ta dialektyka pan-niewolnik, ona tak naprawdę niszczy i tego, kto ma rzekomą wolność, bo nie można mieć wedle Hegla wolności, jak się zniewala drugiego człowieka, ale niszczy też samego niewolnika, bo największy problem polega na tym, że w pewnym momencie człowiek przyjmuje kajdany i traktuje je jako swoje. I tą dialektykę, którą nam odkrywa Hegel, my możemy zastosować do każdej takiej asymetrycznej sytuacji, w której ktoś, kto zostaje podporządkowany, jest już złamany. Coś bardzo podobnego, też takiego dialektycznego, pokazuje geriatria Chakravortya Spivak, już współczesna badaczka studiów postkolonialnych Subaltern Studies. I geriatria Chakravortya Spivak właśnie w pewnym momencie pisze niesamowite esej, w którym pyta, czy podporządkowani mogą odzyskać swój głos. I zastanawia się nad tym, wskazując na to, że czasami właśnie mamy całe warstwy takiego uprzedmiotowienia, takiego podporządkowania, w którym my przyjmujemy pewne wzorce kulturowe nie tylko jako naturalne, ale potem nawet możemy je bronić, czy możemy narzucać się innym, czyli podporządkowani mogą dalej podporządkowywać innych, by też byli podporządkowanymi. No, w feminizmie mamy zjawisko rzeczniczek patriarchatu, prawda? Czyli kobiet, które są przeciwko feminizmowi, przeciwko też kobietom. Więc ta dialektyka zniewolenia, ona jest tu bardzo niebezpieczna. No i teraz ta piękna epopea, na pierwszy rzut oka o miłości, ale tak naprawdę właśnie o wolności, o pewnej też dojrzałości, takiej społecznej, egzystencjalnej, no bo oglądając ten film, czy czytając tę książkę, możemy zobaczyć, jak w pewnym momencie Scarlett właśnie zaczyna dojrzewać, przestaje być tą trzpiotką, tym podlotkiem, który jest po prostu tylko zakochany w pięknych oczach i loczkach swojego ukochanego.
Ale czy ona zauważa nierówności społeczne, które jej towarzyszyły od urodzenia?
Tego nie. Ona raczej wydobywa w sobie siłę i przestaje być już tylko maskotką, kobieciątkiem, a zaczyna być właśnie człowiekiem, prawda? Kobietą świadomą, która potem robi wszystko, żeby uzyskać to, co uważa, że jest dla niej istotne, ważne. Tutaj ten dom zniszczony i potem przez nią podźwignięty jest właśnie takim symbolem. Więc mamy tu różne wymiary. Natomiast w tym wszystkim główny wątek, który jest gdzieś bardzo nieświadomie przez i pisarkę, i twórców filmu pokazany, to jest właśnie ta przerażająca nierówność społeczna, gdzie niewolnictwo jest potraktowane jako taki stan naturalny, gdzie ludzie północy i ta kultura północna, która już wprowadza te elementy równości i demokracji, jest traktowana jako wręcz taka siła demoniczna, siła zła.
A to był zabieg celowy, myśli pani profesor, czy to wyszło tak jakoś mimochodem?
To jest, myślę, mimochodem, natomiast...
Czy to jest kwestia interpretacji odbiorców, którzy zauważają, że...
Tak, my jesteśmy dzisiaj w innej sytuacji, prawda, i historycznej, i społecznej, przede wszystkim świadomości pewnej etycznej. Natomiast dla mnie osobiście takie teksty czasami mówią dużo więcej, bo właśnie to, że... autorzy czy autorki nie są świadomi, pisząc pewne rzeczy, to oni nam pokazują taką prawdę rzeczywistości, prawda? To jest to coś, co się tli cały czas w nas i oni to nieświadomie nam eksponują. To fantastycznie widać w tym i książce, i filmie.
To przeminęło z wiatrem. Wracamy w Państwie Filozofów za moment.
Radio Kraków.
Film Legenda przeminęło z wiatrem w Państwie Filozofów, przypomnę. To nie jest film, którego wielkość polega na przełamywaniu stereotypów. To właściwie ustaliliśmy, wręcz przeciwnie. Na czym w takim razie wielkość tego filmu polega?
Tak się zastanawiam, bo tu dla mnie jeszcze jest drugi wątek właśnie taki kobiecy, bo jeszcze nie feministyczny. I w tym jest bardzo ciekawy ten film. Może to jest ta wielkość, bo z jednej strony pod tym płaszczykiem właśnie takich wątków dotyczących romansu, miłości, mamy pokazaną galerię kobiet. Od tej właśnie niewolnicy całkowicie podporządkowanej swoim właścicielom, przez taką słodką i tak naprawdę trochę bez właściwości Melanie właśnie po Scarlett.
I ta przemiana Scarlett dla pani profesor jest najbardziej istotna, najbardziej ciekawa w tym filmie?
Tak, bo ona się zresztą rysuje pomiędzy też różnymi stereotypami, bo w pewnym momencie ona jest też taką stereotypową femme fatale, która uwodzi po to tylko, żeby mieć męża, czy po to, żeby mieć męża z pieniędzmi, no bo przecież ona kilka miała małżeństw tak naprawdę. Potem jest właśnie ten czarny charakter, w którym jest i nie jest równocześnie zakochana. Tutaj ta scena finałowa jest fantastyczna. Swoją drogą ja bardzo lubię, co ona mówi na koniec, jak już znika ten jej, jak się okazało, ukochany, że musi to przespać. Rano wymyśli, co ma robić dalej. I to jest bardzo ciekawa, powiedziałabym, egzystencjalna podpowiedź. Nie szalej, człowieku, tylko prześpi problem.
Pomyślę o tym jutro. Jutro też jest dzień właściwie. To są ostatnie wypowiedziane słowa przez Scarlett w tym filmie.
No, już nie chcę być tak strasznie związana z filozofią, ale jakież to stoickie, prawda? Tu jest bardzo interesująca droga takiego dojrzewania do bycia sobą. No bo też cała historia zaczyna się, gdzie poznajemy Scarlett jako doskonale uwarunkowane dziewczątko, które zna swoją powinność. Ona ma być ładna, ona ma być intrygująca, pociągająca, uwodząca po to, żeby odpowiednio wyjść za mąż. I w zasadzie jej zdanie, jej emocje się nie liczą. To, że ona w ogóle ma odwagę powiedzieć swojemu ukochanemu, że go kocha, to już jest jest wyjście poza ramy kulturowo jej narzucone i to, że ona potem coraz mocniej jakby bierze los w swoje ręce, jest bardzo ciekawym wychodzeniem z takiego punktu, w którym ona była tak warunkowana, by była bezwolna, do osoby, która ma siłę sprawczą. Wprawdzie nie zawsze ta sprawczość ma charakter etyczny, no bo umówmy się, uwodzenie ukochanego własnej siostry nie należy do działań etycznych.
A to miłość nią kieruje.
Wtedy to raczej
do
pieniędzy miłość.
Czy wyrachowanie jednak.
Obawiam się, że miłość do pieniędzy. Ale prawda, tu mamy krok po kroku, czasami właśnie tą nieetyczną drogą, ale dochodzenie do siebie. I to jest bardzo ciekawe, prawda? Że ona na koniec jest już uformułowanym człowiekiem, który wie, czego chce. I potrafi, prawda, walczyć o swoje, czyli zyskać sprawczość. Ona staje się podmiotem, a była wychowana do tego, by być przedmiotem. Więc ta przemiana kulturowa jest tutaj bardzo ciekawa i w tym względzie to jest taki jakby kolejny element, który nie jest nam dany wprost, prawda? Też podejrzewam, że twórcy tego filmu
nie przewidzieli
tak i nie mieli tutaj feministycznych motywów w głowie, tworząc tą postać, ale wyszło coś bardzo ciekawego.
Rhett Butler. Ja bym chciał, żebyśmy poświęcili mu kilka zdań. Czy to jest czarny charakter? Czy to jest stereotypowy mężczyzna dzikiego zachodu?
No, możemy powiedzieć, że to jest też stereotypowy konformista, bo w zasadzie kiedy on rusza na wojnę, no wtedy, kiedy chce naprawdę zdobyć Scarlet, prawda? Więc tutaj też ciekawa, wielopoziomowa postać. I tu jest ciekawa zabawa stereotypem. Bo z jednej strony on od początku jest pokazany jako taki cyniczny, jako sybaryta, który raczej, prawda, chce dobrze żyć i chce przede wszystkim dobrze się bawić, mieć pieniądze. Natomiast potem pojawiają się coraz bardziej, powiedziałabym, subtelne cechy jego charakteru. No już nawet to, że on na koniec rzuca tą swoją ukochaną Scarlett, też jest takim ważnym elementem pokazującym, że tutaj mamy do czynienia z kimś, kto raczej stereotypowy nie jest. Natomiast z drugiej strony ten film pokazuje nam i rozgrywa takimi kliszami czarno-białymi, prawda? Ona kobietka, on silny mężczyzna, ona słaba, zakochana, on jest tym, który może, decyduje, prawda? No, ma w pewnym momencie on właśnie tego konia, on ma tą bryczkę, on może je wywieźć, więc ta gra też stereotypami tu jest, myślę, ważna.
Czy ten film jest jeszcze legendą?
To jest pytanie raczej nie do mojego rocznika. Myślę, że już nie. Natomiast na pewno jest filmową legendą w tym sensie, że jakbyśmy
popatrzyli
na
popkulturę. Tak, że robił najwięcej pieniędzy w historii kina.
Tak, był przełomowy też, jeżeli chodzi o technologię, więc ciągle popkultura uwielbia siebie cytować, więc będziemy mieć różne filmowe cytaty. Ale jako sam film, on chyba już się kompletnie zużył. No przede wszystkim dlatego, że ma właśnie ten ładunek taki rasistowski i de facto antyfeministyczny, więc ze współczesnej perspektywy trudno jest ten film oglądać, ciesząc się z nim jako właśnie taką piękną epopeą, bo automatycznie zaczyna nam się gdzieś czerwona lampka, jedna, druga, trzecia wyświetlać. A poza tym wydaje mi się, że popkultura, żyjąc właśnie tym tematem takiej miłości albo romantycznej, albo różnych przygód kochanków, spotkań, rozstań, szczęścia i złamanych serc, już tak ograła ten temat na różne sposoby, że to chyba już nie funkcjonuje, nie działa. To jest raczej, powiedziałabym, taki techniczny dla znawców temat, czy właśnie dla, powiedziałabym, filozofii kultury, by sobie przyjrzeć się tym wzorcom, tym, jak one się formatowały. Możemy też porównywać, prawda, bo to by było ciekawe zrobić to samo, tylko z dzisiejszej perspektywy. To cała ta historia, podejrzewam, by była przede wszystkim dużo bardziej dramatyczna i wydobyłaby o wiele więcej.
Bo prawda? Z drugiej strony nie jest nam dane, byśmy się poczuli jak w 1939 roku na premierze Przeminęło z wiatrem.
No, to jest stary hermeneutyczny problem, prawda? To Gadamer doskonale pokazywał, że jest taka cała linia interpretacyjna pomiędzy tekstem a autorem, tekstem a odbiorcą, tekstem a tłumaczem i tłumaczeniem. My tu mamy materię literacką przetłumaczoną na język filmowy, więc weszło bardzo dużo różnych znaczeń, sensów, treści. Podejrzewam, że nawet niektórzy mogą już znać te cytaty, które pan redaktor tu przywołał, nawet nie wiedząc, że one pochodzą z tego filmu, prawda, bo te treści sobie żyją. I Gadamer, gdy analizował kulturę jako właśnie taki kolaż różnych sensów, znaczeń, pokazywał nam, że rozumienie jest pewnym procesem, w którym wprawdzie jest gdzieś sens pierwotny, no bo mamy, prawda, wojnę braterską w Stanach Zjednoczonych, mamy konflikt rasistowski i to są fakty. Ale teraz na tych faktach zostały nabudowane całe historie, herstorie, znaczenia, treści, symbole i trudno z perspektywy kolejnych pokoleń użytkowników kultury dotrzeć do prawdy. Gadamer mówi, ona gdzieś tam jest, ale rozumienie jest procesem, który ma taki egzystencjalny charakter, bo w pewnym momencie my też przeżywamy, utożsamiamy się, prawda? Możemy mieć nawet poczucie wstydu, no bo ja jestem tym białym człowiekiem, który jakoś skorzystał na kolonializmie. Ja mogę mieć poczucie wstydu, prawda? Bo na przykład jestem kobietą albo mężczyzną, i widzę te nierówności pomiędzy płcią czy pomiędzy klasami społecznymi. Więc obciążenie naszego doświadczenia tu jest bardzo poważne, ale też Gadamer pokazywał, że dzięki takiej pracy rozumienia, gdzie my próbujemy się domyśleć tego sensu pierwotnego, my możemy lepiej siebie zrozumieć. Bo nagle zostaje nam przedstawione to zwierciadło różnych tekstów kulturowych, poprzez które możemy zobaczyć coś, co wcześniej nam umknęło.
Czy przeminęło z wiatrem? Z wiatrem przeminęło, to muszą się państwo sami przekonać, wracając.
Albo zobaczyć raz jeszcze.
Albo zobaczyć raz jeszcze, wracając do tej epopei z 1939 roku. Profesor filozofii Jan Heinderek, Piotr Jędrzejewski, dziękujemy.
Dziękuję.